Joanna Matuszewska, dzień dobry. To jest audycja medyczna w Radiu Gdańsk, w której gościem jest dr Jakub Kraszewski, dyrektor naczelny Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku, największego szpitala na Pomorzu. Witam pana dyrektora, dzień dobry.
Dzień dobry.
Czy taki szpital jak Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku to jest łakomy kąsek dla hakerów rozmaitej maści? Ile mieliście takich prób hakerskich na systemy UCK od początku tego roku? Były? Zdarzały się?
No, nie znam statystyki, natomiast szpitale jako infrastruktura krytyczna co do zasady podlegają w tego typu presji, zwłaszcza teraz, kiedy właściwie jesteśmy krajem no, przyfrontowym. No, jest obok nas, toczy się konflikt i pewna destabilizacja no, zawsze jest no, gdzieś tam w centrum uwagi. My jesteśmy dzięki temu, że w polski system no, mamy takie wsparcie ze strony służb rządowych, w jaki sposób szpitale starają sobie radzić. Natomiast jak widzicie państwo, co i rusz są jakieś doniesienia. My też mieliśmy takie
nawet jeden zdarzenie. Szpital w Polsce musiał przejść w pewnym momencie na dokumentację papierową, czyli cofnąć się można powiedzieć
no tak,
ileś tam lat.
To jest naturalna konsekwencja, jeśli się zablokuje system. Też proszę pamiętać, że te systemy czasami ulegają też awariom, więc każdy system musi mieć w ramach ciągłości działania przygotowane procedury awaryjne. I tak jak to jest nawet taka sytuacja ciekawa, bo kilka lat temu, czy kilkanaście lat temu, jak cyfryzowaliśmy, czy informatyzowaliśmy szpitale, to był duży opór, żeby używać narzędzi elektronicznych, a teraz nowe pokolenia lekarzy czy pielęgniarek nie za bardzo wyobrażają sobie możliwość przejścia na system papierowy. Na szczęście my nie zapomnieliśmy jeszcze o tych formach prowadzenia działalności w oparciu jednak o zapis tradycyjny, analogowy na papierze, w związku z tym te systemy no, awaryjnego przejścia są możliwe i tak jak obserwowaliśmy to ostatnio w Szczecinie.
Tam właśnie, gdzie do tej awarii takiej doszło?
Tak. Mhm. To są trudne sytuacje. To jest za każdym razem zakłócenie funkcjonowania jednostki. Przede wszystkim cierpią na tym pacjenci.
Tak, bo wydłuża się kolejka oczekiwania na wydanie dokumentacji, czy w ogóle zarejestrowanie. Tak. A panie dyrektorze, czy dane w związku z tym pacjentów są bezpieczne w tej chwili? Bo no, muszę tak z obowiązku zapytać.
Miarą bezpieczeństwa danych pacjenta jest świadomość i odpowiedzialne działanie pracowników ochrony zdrowia. Jeśli stosujemy procedury, no to ryzyko jest wtedy ograniczone. Natomiast większość tych zdarzeń, o których państwo słyszeliście, no wiąże się jednak z tym, że ktoś popełnił jakiś błąd i wtedy rzeczywiście następują te zakłócenia.
Chce pan powiedzieć, że to człowiek jest najsłabszym ogniwem w tym całym systemie?
Najczęściej są jakieś błędy systemowe albo błędy, które też jakby są naszą domeną ludzką niestety. Natomiast no cały czas są w tej chwili przygotowywane przez chociażby w ramach KPO kolejne instrumenty, które
no właśnie,
mają
bo
na celu zabezpieczenie
tak
tych
sobie
danych.
Myślę, że wielu naszych słuchaczy myśli sobie, no szpital, to znaczy przeznaczają pieniądze na leczenie, na płace i na zakupy sprzętów, jakichś tam do, prawda, wykorzystywanych do procedur medycznych. A tak naprawdę to nie do końca prawda, bo tych wszystkich zakupów, które trzeba zrobić, łącznie o tym, co teraz mówimy, o zwiększających bezpieczeństwo cyfrowe takiego ośrodka klinicznego, jakim jest Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, też pochłania dużo pieniędzy. I mówimy teraz o luce budżetowej w NFZ-cie, a to wszystko z tego jednego budżetu trzeba zapłacić,
tak?
Ewentualnie z tych środków właśnie KPO czy takich zewnętrznych.
Do tego możemy jeszcze, oprócz te wydatki, które na każde przedsiębiorstwo, zresztą szpital jest przedsiębiorstwem o znacznych rozmiarach działalności, ponieważ to jest w zeszłym roku ten przychód był na poziomie 2,5 miliarda złotych, czyli mniej więcej tyle pewnie co budżet sporego miasta, takiego jak chociażby Gdynia. I oczywiście te wydatki rozkładają się w różnym stopniu. Wynagrodzenia stanowią koszty pracy, czy koszty wynagrodzeń w naszym szpitalu w zeszłym roku w stosunku do przychodów stanowiły 45%. Natomiast głównym, ponieważ jesteśmy szpitalem wysokospecjalistycznym, głównym takim drugim wydatkiem,
strumieniem
wydatków były wydatki związane z zakupem leków i aparatury i wszystkich tych jednorazówek, które używamy do leczenia chorych, ale też wiadomo, że jeśli mamy 150 tysięcy metrów kwadratowych pod dachem, no to istotnym elementem również będzie kwestia utrzymania tych budynków, infrastrukturalne wydatki, ale też energetyczne, związane z utrzymaniem odpowiedniej temperatury, odpowiedniej klimatyzacji, wymiany powietrza, więc te wszystkie aspekty normalnie funkcjonują jak zwykle. Dodatkowo mamy oczywiście duże wydatki związane z tą infrastrukturą, właśnie też między innymi IT. To jest myślę, że kilkadziesiąt milionów rocznie związanych z chociażby z utrzymywaniem tej infrastruktury. Proszę sobie wyobrazić, że jest bardzo dużo. Każda praca właściwie jest wykonywana dzisiaj przy wsparciu systemów informatycznych.
I to jeszcze się będzie rozwijało w najbliższych latach, bo wchodzi do tego wszystkiego sztuczna inteligencja. Ja chciałam tak przy okazji zapytać, czy szpital już korzysta z jakichś takich pomocników lekarzy, którzy są systemami AI, bo słyszymy, że w Polsce w niektórych miejscach już to działa.
Tak, AI oczywiście na szczęście nie zastąpi lekarza, ale w sposób istotny jest w stanie odzyskać czas pracy lekarza, tak żeby lekarz wreszcie mógł poświęcić trochę tego czasu więcej pacjentom. I to jest dobra informacja. W szpitalu w wielu miejscach te systemy AI-owe się pojawiają, wspierają różne procesy diagnostyczne, lecznicze, ale też farmaceutyczne. To dzisiaj jest chociażby kolekcjonowanie czy wybieranie danych z naszych dużych baz byłoby niemożliwe bez wsparcia właśnie systemów AI-owych.
A porozmawiajmy o tej luce finansowej w Narodowym Funduszu Zdrowia i tym, jak wpłynie ona na funkcjonowanie Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w 2026 roku. O jakich kwotach, nie wiem, niższych albo, że może zabraknąć gdzieś środków mówimy? O czym, znaczy czego się spodziewacie? Czy w ogóle czegoś się spodziewacie? Jest jakiś plan, jakieś ryzyko duże, które zostało już oszacowane? Jak to wygląda na dzisiaj?
No, prowadząc działalność w tym rozmiarze, trzeba szacować ryzyka i pewne doniesienia, chociaż też te doniesienia są w czasie różne, one się zmieniają i też pewne zapatrywania ze strony chociażby płatnika na tą sytuację, one też w czasie się różnie kształtują. Oczywiście, że wygląda na to, że ta luka jest na poziomie 10%, mniej więcej wartości
kontraktów takich
funduszowych wydatków, bo mówimy o 20 kilku miliardach złotych. No tak mniej więcej można byłoby powiedzieć, że brakuje pewnie 10%. No to jakbyśmy tak przeskalowywali wprost, ale to nie nastąpi, ale gdybyśmy przeskalowywali wprost, to oznacza na przykład w poradniach przyjęcie o 50 tysięcy, w naszych poradniach o 50 tysięcy mniej pacjentów, bo przyjmujemy ponad pół miliona wizyt.
Może mniej porad,
To jest tak, to jest mniej porad o 50 tysięcy, czyli zamiast 500 tysięcy powiedzmy będzie mogło być 450 tysięcy. Jeśli popatrzymy na przykład na hospitalizację, no to zamiast 170 tysięcy hospitalizacji, no będzie odpowiednio o te tam 15-20 tysięcy hospitalizacji mniej. Gdybyśmy tak liczyli liniowo, oczywiście będziemy robić wszystko, żeby w pewien sposób tą niedogodność.
Nie wiadomo jeszcze, bo sytuacja jest dynamiczna,
tak,
jak to się
sytuacja
mówi.
Sytuacja jest dynamiczna.
Czy pytanie, się nie zmieni w trakcie roku
pytanie, jeszcze? Pytanie, ile zostanie ściągnięte ze składki, jak się bo proszę pamiętać, że gro jednak przychodów NFZ-u zależy od ściąganej składki i tak naprawdę dotacja stanowi ważny element tego budżetu, natomiast składka wynosi około 180-190 milionów i teraz jeśli a składka jest ściągana od wynagrodzeń, głównie pracowników zatrudnionych na etatach, a najbardziej, że tak powiem, solidarnie i powszechnie płacącą składkę grupą są emeryci, bo ci płacą na pewno 9%, a pozostali płacą do 9%. W związku z tym, jeśli na przykład nastąpi wzrost emerytur, jeśli nastąpi wzrost wynagrodzeń pracowników na umowach o pracę, no to składka również wzrośnie proporcjonalnie. Natomiast to jesteśmy w sytuacji niestety takiej, że gdybyśmy mieli normalną sytuację w otoczeniu, no to byśmy sobie mogli pewne rzeczy oszacować, ale jeśli w ciągu kilkunastu miesięcy, czy kilku miesięcy ostatnich mamy takie sytuacje, które się zdarzają, jak na przykład kolejne konflikty zbrojne, które wpływają na rozchwianie całego rynku i cen chociażby surowców.
Trudno mówić o jakiejś stabilizacji i planowaniu.
Trudno coś dokładnie policzyć. Można przewidywać
warianty. Ale wiemy
na
pewno, panie dyrektorze, że od lipca pensje pracowników ochrony zdrowia powinny wzrosnąć. I skąd wy weźmiecie na to pieniądze? Bo to będzie pewnie w okolicach, w przypadku na przykład pielęgniarek z wyższym wykształceniem, około 1000 zł, tak? Więcej.
8,5% jest mniej więcej przewidywany wzrost wynagrodzeń. No cóż, to jeśli w jakiś sposób, chociaż w części nie wzrośnie wartość świadczeń przez nas udzielanych, to spadnie ilość, bo wiemy, że nie ma pieniędzy, no to będzie bardzo trudno na ten wzrost wynagrodzeń zapracować. No, natomiast łatwiej i tak będzie szpitalom dużym, które osiągają wysoką efektywność, niż szpitalom, które dzisiaj się borykają z takimi problemami, jak wykorzystanie swojego ryczałtu, czy w ogóle wykonanie swojego kontraktu. My takich problemów nie mamy. Co roku, gdyby była taka możliwość, jesteśmy w stanie zwiększać we wszystkich właściwie obszarach, czy to diagnostycznym, czy poradni ambulatoryjnych, czy hospitalizacji, jesteśmy w stanie zwiększać
liczbę
udzielanych świadczeń przyjmowanych pacjentów. Natomiast w tym roku będziemy próbowali trochę zahamować. Trudno będzie to zrobić, dlatego że musimy, jak Państwo wiecie, przyjmować nowych pacjentów, a jednocześnie nie możemy przecież nie kontynuować leczenia pacjentów, którzy zaczęli.
Czyli jest jakiś taki realny scenariusz, że trzeba będzie te hospitalizacje, badania lub zabiegi z powodu różnych opóźnień albo niższych wpływów z Narodowego Funduszu Zdrowia
będzie trzeba przesuwać.
Jak to
przesuwać
będzie?
W czasie, kolejki się wydłużą, czyli, ale...
Pytam pana o to dlatego, czy teraz jest bezpiecznie na początku roku, nie wiem, leczyć się, wykonać, a potem pod koniec roku może być jakiś kłopot? Czy to będziecie tak jakoś
Sytuacja wygląda tak, że w wielu obszarach, w wielu zakresach i tak kolejki oczekujących są już, że tak powiem, zapisane. To nie jest piekarnia, żebyśmy mogli stwierdzić, że upieczemy mniej bułek. Pacjenci są zapisani. W niektórych poradniach czas oczekiwania jest dłuższy albo długi i na przykład są pacjenci zapisani już bez mała do końca roku. Tak samo dotyczy to niektórych zakresów, jeśli chodzi o hospitalizację. Zabiegi są już jakby wytyczone na rok 2026, a w niektórych miejscach
i
na
dalej.
2027. Mhm. Więc każdy ruch tego typu oznacza lawinowe zjawisko, polegające na przesuwaniu kolejki, przedzwanianiu tysięcy. No, jeszcze raz podam liczby. To jest 510 tysięcy wizyt ambulatoryjnych, czyli specjalistycznych. Mhm. To jest 170 tysięcy hospitalizacji. To jest 260 tysięcy wizyt diagnostycznych w zakładzie radiologii. Mhm. 4 miliony badań w laboratorium. Mówimy o badaniach zewnętrznych. I no i oczywiście, oczywiście przesuwanie, łatwo się mówi, a to powoduje emocje i też wymaga zaangażowania dużych sił i środków, żeby w ogóle taki proces przeprowadzić. Więc takie zakłócenie...
Czyli zakłócenia mogą być, tak? Krótko mówiąc,
pewnie,
spodziewacie
pewnie
się tego.
Pewnie jakieś zakłócenia nastąpią, ale też my nie za bardzo możemy dzisiaj w jakiś sposób istotny, mówiąc kolokwialnie, zahamować, tak?
Mhm. A szpital od wielu lat, od kilku co najmniej lat już bilansował się na plusie. Czy ten rok 2026 to będzie taki pierwszy rok, kiedy będzie minus? Spodziewa się pan tego? Może tak być w związku z tymi wszystkimi problemami związanymi z podwyżką płac, mniejszą luką właśnie w budżecie Narodowego Funduszu Zdrowia i tak dalej, i tak dalej.
Powiem tak, akademicko odpowiem, to zależy. Zależy od wielu czynników. Natomiast szpital w zeszłym roku osiągnął efektywność na poziomie 4,5%, w poprzednim na poziomie 7, bez mała 8, w poprzednim koło 5, w poprzednim jeszcze tam, już nie pamiętam ile, ale w każdym razie jest tak, jak pani redaktor mówi, od wielu lat już się przyzwyczailiśmy do tego, że raczej szpital...
Jeden z nielicznych w Polsce, który przynosi zysk niż stratę, tak?
Tak, natomiast proszę też pamiętać, że my nigdy nie prowadziliśmy, skupialiśmy się, ponieważ my jesteśmy SPZOZ-em, samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej. Nie jesteśmy spółką, więc nie musimy generować zysku. Zresztą nawet gdybyśmy byli spółką, to spółka medyczna też generując zysk, no ten zysk pozostaje w spółce, on nie jest, nigdy nie może być ściągnięty przez właściciela dywidendą. W związku z tym naszym celem jakby statutowym jest prowadzenie naszej działalności. Wszystkie nadwyżki przeznaczamy na naszą działalność, na prowadzenie naszej działalności statutowej, na leczenie chorych, na inwestycje. W związku z tym też nigdy nie kierowaliśmy się jakoś specjalnie, chociaż aspekt ekonomiczny, finansowy był bardzo ważny, ale raczej kierowaliśmy się aspektem jakościowym i efektywnościowym. Naszą misją jest efektywnie leczyć, dobrze uczyć, służyć nauce. Efektywnie, nie efektownie, tylko efektywnie. W związku z tym staraliśmy się jak najlepiej wykorzystać zasoby, które mamy, jak najlepiej wykorzystać naszych współpracowników i współpracowników, tak żeby wykonać jak najwięcej świadczeń w jak najlepszym jakości, w jak najlepszym czasie. To jest nasze zadanie, a że przy okazji osiągając wysoką efektywność uzyskujemy jako taki trochę skutek uboczny naszej działalności dobry wynik finansowy, no,
to tylko trzeba
to nie
się
jest
cieszyć.
Nasza wina, no, to tak się po prostu dzieje, tak to wynika po prostu z prawideł ekonomii, no.
Jakub Kraszewski, dyrektor naczelny Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku, jest moim i państwa gościem. Teraz krótka przerwa, po której wracamy do rozmowy. Joanna Matuszewska, witam państwa po przerwie. Ze mną w studiu jest Jakub Kraszewski, dyrektor naczelny Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku. Rozmawiamy o sytuacji w ochronie zdrowia, w tym o problemach finansowych Narodowego Funduszu Zdrowia i czym to może skutkować dla szpitali, takich właśnie jak Uniwersyteckie Centrum Kliniczne. Czy z powodu problemów może zmienić się gwałtownie, nagle dostępność do diagnostyki, na przykład na klinicznym oddziale ratunkowym, gdzie na przykład no, będzie ściśle przestrzegana procedura i przyjmowani tylko pacjenci w zagrożeniu życia? Czy na przykład mogą się zmienić też zasady udzielania świadczeń w ramach karty DILO, ograniczanie tych badań diagnostycznych i tak dalej, jeśli sytuacja Narodowego Funduszu Zdrowia, a tym samym sytuacja szpitali w Polsce, no nie ulegnie jakiejś poprawie w ciągu roku tego, to czego się pacjenci mogą spodziewać?
No, tu na szczęście pewne są zapewnione pewne, wpisane pewne gwarancje systemowe, ustawowo i na poziomie właściwie ustawowym. Jeśli chodzi o ratownictwo medyczne, no to owszem, co do zasady na oddziałach ratunkowych powinni się pojawiać pacjenci, którzy są w stanie nagłego zagrożenia życia bądź zdrowia. A prawda jest taka, że 85% pacjentów przebywających na oddziały ratunkowe, przynajmniej na Pomorzu, to są pacjenci, którzy przychodzą jakby korzystając z obsługi kompleksowej na SOR-ach, jakby na zasadzie pewnego
krótszej ścieżki na przykład diagnostycznej.
Pewnego
tak,
substytutu jakby
nie mogą
diagnostyki.
Się dostać,
tak, nie mogą się gdzieś dostać. Są,
i zgłaszają
ich stan się
na...
pogarsza i tak. Przychodzą. I wiadomo, że szpitale tych pacjentów
to nie jest wina tych pacjentów.
Tak, szpitale tych pacjentów nie odsyłają i pewnie nie będą odsyłać i pewnie będziemy tych pacjentów musieli, bo to jest pewien wentyl bezpieczeństwa dla systemu. Nie można tego wentylu zablokować, ponieważ dzięki temu substytuujemy pewne niedoskonałości, które gdzieś tam powstały na wcześniejszych tych etapach czy we wcześniejszym.
Czyli nie ma takiego zagrożenia, leczenia, że ktoś zgłosi się na kliniczny oddział ratunkowy i wyjdzie do niego pracownik i powie, no niestety skończyły się pieniądze, nie zrobimy panu rentgena na przykład.
Takich sytuacji.
I to samo jeśli chodzi o kartę DILO, czyli kartę diagnostyki onkologicznej, gdzie pacjenci mają zapewnioną taką szybszą ścieżkę zdiagnozowania choroby nowotworowej.
To jest nasza zdobycz, którą wypracowaliśmy jako pacjenci i jako system już kilkanaście lat temu i myślę, że będziemy robić wszystko, żeby proces leczenia pacjentów onkologicznych nie został zakłócony. Proszę przypomnieć sobie COVID. W najczarniejszym scenariuszu, w najgorszym momencie covidowym nigdy nie pacjenci onkologiczni nie zostali zatrzymani, jeśli chodzi o leczenie. Był inny problem, że na serio potraktowali kampanię zostań w domu, to mieliśmy kłopot, musieliśmy pacjentów wyciągać z domów na terapię, ale tak naprawdę szpital nigdy się nie zatrzymał i zabezpieczył ten proces i teraz też tak będzie. To są pewne standardy, które są, czy byłoby zbyt dużym marnotrawstwem, było zbyt drogie to, żebyśmy zaprzepaścili ten system, który udało się wypracować przez te kilkanaście
lat. To rozumiem, nie będzie nic kosztem pacjenta. Oszczędności, jeśli trzeba będzie robić w trakcie roku, będą w różnych tam innych miejscach poszukiwane, a nie na diagnostyce i leczeniu, tak?
No, jeśli chodzi o diagnostykę, to może się tak zdarzyć, że po prostu jeśli chodzi o pacjentów innych, elektywnych,
nie w zagrożeniu bezpośrednim.
Albo nie onkologicznych, no to pewnie może się tak zdarzyć, że się wydłuży w jakiś sposób kolejka, no bo jeżeli będziemy musieli zrobić mniej świadczeń, no to po prostu zrobimy ich mniej.
Bo wy dzisiaj nie macie takiej pewności, że jeśli wykonacie ponad limity albo więcej, że dostaniecie za to pieniądze. To mogą być oczywiście badania na przykład diagnostyczne wykonane, za które potem nikt nie zapłaci, będzie dług.
Dzisiaj oficjalnie
do tej pory było często tak, że Narodowy Fundusz Zdrowia, nawet jak to coś było ponad limit, to tam generalnie regulował
ale
jakoś,
akurat,
prawda?
Jeśli mówimy o świadczeniach w zakresie tak zwanej umowy ASDK, czyli to są badania obrazowe oraz kolono i gastroskopia, to są świadczenia nielimitowane i to jest taki paradoks, bo mówimy o świadczeniach nielimitowanych i zaraz mówimy o tym, że jeśli wykonamy powyżej limitu, to dostaniemy 40% ceny za te wykonane ponad limit świadczenia, czyli tak naprawdę kwestie limitowania przerzuca się na świadczeniodawców, na szpitale, na różne poradnie, przychodnie. No i teraz tak.
Ale wy dzisiaj wiecie, ile możecie zrobić, żeby było zapłacone, kiedy skoro to jest nielimitowane, to gdzie jest ta górna granica?
Mamy dzisiaj nasza taka, bo dzisiaj mechanizm działa tak, że jest pewna wartość umowna, która wynika z zapisu. Jest tam wskazana liczba badań, które możemy zrobić. Oczywiście jak robimy ich więcej, to dostajemy za te badania pieniądze.
Tylko jest jakiś taki minimum,
po kwartale. Mhm. Czyli nie po miesiącu, tylko po kwartale, później. I na tym polega świadczenie nielimitowane diagnostyczne. Teraz dowiedzieliśmy się, że w zasadzie to chyba będą te wszystkie te badania, które są zrobione powyżej tej wartości wskazanej w umowie, no to chyba dostaniemy jakąś inną cenę. Póki co nie wiemy jaką, to po pierwsze, bo nic nie jest wiadomo i też póki co się okazuje, że jest na tyle niestabilna sytuacja, że dostaliśmy informację, że być może również będzie to dotyczyło badań, które już nadwykonaliśmy w styczniu, lutym i marcu. Co jest przedziwne, no trochę zaczęliśmy grać w piłkę nożną, a kończymy w ręczną. No to tak czasami bywa, ale akurat dla stabilności systemu to i zwłaszcza jeśli chodzi o diagnostykę, to nie jest może zbyt.
A jeśli chodzi,
dobre.
Panie dyrektorze, o wzrost kosztów, na przykład cen energii, mediów, zakupu nowoczesnych leków i tak dalej do szpitala, no bo wiadomo, że co roku te ceny się zmieniają, one nie są stałe. Mamy za sobą dosyć ciężką zimę, gdzie trzeba było pewnie więcej energii na ogrzanie placówki i tak dalej. Mamy też kwestię właśnie leków. Jak to wygląda? Czy macie plan B?
Więc najbardziej dynamicznie rosnącym kosztem w szpitalu i wydatkiem w stosunku do przychodów są wydatki związane z zakupem leków. To jest numer jeden. Później są materiały wszczepialne, różnorakie, jednorazówki. Później dopiero kolejnym takim dynamicznie rosnącym kosztem to jest koszt pracy, koszt związany z wykonywaniem tych usług. No ale proszę Państwa, świadczenia medyczne to są usługi medyczne, więc najczęściej ta usługa jest oparta na pracy specjalistów wysokiej klasy, więc chciałem powiedzieć, że koszty leków rosną szybciej. Koszty materiałów medycznych rosną szybciej. I tu muszę Państwa zaskoczyć, akurat w naszym szpitalu koszty energii spadły rok do roku, ponieważ stosujemy bardzo dużo proekologicznych
rozwiązań.
Nie oszczędzamy na temperaturze. Pacjenci nie marzną, broń Boże, nie ma takich pomysłów. Natomiast koszty energii akurat w naszym szpitalu
spadły. Jak z tymi lekami? Bo słyszymy też z Polski różne rozmowy, dochodzą informacje, że programy lekowe są zagrożone, niektóre. Czyli te najdroższe procedury. Czy szpital ma jakiś plan B właśnie, że jednak utrzymać mimo wszystko, bo część pacjentów rozpoczęła już leczenie według tych wszystkich, programów lekowych i teraz co z nimi będzie? Oni się martwią na pewno.
My praktycznie stosujemy większość programów lekowych, które są ogłoszone, czy które są wprowadzane w polskim systemie. Mamy programy lekowe, gdzie na przykład podaż jednej dawki leku, który podaje się powiedzmy stale przez wiele lat, to jest koszt na poziomie kilku tysięcy, czy kilkuset złotych nawet, czy kilku tysięcy, ale mamy też takie programy lekowe, gdzie podaje się lek raz i na przykład wartość podaży tego leku to jest 6 milionów, albo podaje się terapię dwukrotnie, dwa razy po 1,5 miliona. Więc to są takie w tym jednym worku, w tych programach lekowych są tak różne instrumenty wyrzucone. Natomiast łatwo się jakby tutaj popatrzeć na te figury, żeby sobie jakby wyobrazić, powiązać coś z czymś, trzykrotny podaż, mamy taki program na przykład oparty na terapii, to są tak zwane CAR-T-cele, czyli to jest terapia spersonalizowana, gdzie na przykład podaż leku dla 3 pacjentów jest jakby równowartością wykonania 8000 badań diagnostycznych. No to są takie dylematy, przed którymi dzisiaj system stoi. To nie jest zagadka, hydrozagadka, którą musi rozwiązywać dyrektor szpitala, bo to raczej jaki rodzaj świadczeń powinniśmy zahamować, a jaki rozwijać, no to raczej jest rola...
Czyli decyzje będą na bieżąco dopiero podejmowane.
Tak. To jest rola ministerstwa.
Czyli dzisiaj nie można powiedzieć, że ci pacjenci, którzy rozpoczęli, na pewno będą kontynuowali, czy możemy
pacjenci,
powiedzieć,
którzy rozpoczynają terapię, muszą ją skończyć, to jest oczywiste.
Panie dyrektorze, z tym wszystkim związane jest jeszcze inwestowanie, bo wy przecież cały czas rozbudowujecie ten szpital i prowadzona jest inwestycja, w ramach której powstaje Centrum Medycyny Pediatrycznej. Na jakim etapie jest ta inwestycja i czy ona z tą sytuacją, w związku z tą sytuacją jest w jakiś sposób, nie wiem, zagrożona również?
Znaczy w tej chwili w inwestycjach, które realizujemy, to jakby ich wartość przekracza 600 milionów złotych.
Powiedzmy od razu, że to nie jest tych pieniędzy, z których ludzi leczycie,
nie,
tylko są odrębne pieniądze.
To są odrębne i teraz jakbyśmy patrzyli na te inwestycje, to mamy dwa źródła. Mamy z Funduszu Medycznego inwestycje i z Krajowego Planu Odbudowy. Z Funduszu Medycznego realizujemy specjalistyczny szpital pediatryczny. To jest
tak mniej więcej, proszę Państwa, jak jesteście na terenie Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego, w środku tego całego, takiego właśnie, w środku całej tej działki wielkiej, na której znajduje się szpital, plac budowy w tej chwili.
I ten szpital to jest inwestycja sprzed kilku lat. Ona jej wartość jest, myślę, że szacowana, znaczy nominalnie jest to 300 milionów, nie wiem, jesteśmy w trakcie w tej chwili procedury. Za chwilę będziemy wyłaniać wykonawców i to jest największa inwestycja. Oprócz tego mamy 88 milionów z tego funduszu medycznego na rozwój onkologii. Budujemy też za 25 milionów, w tej chwili kończymy inwestycję polegającą, i to ze środków własnych wypracowanych, na tak zwany drugi PET, czyli budujemy, rozbudowujemy budynek, wstawiamy nowy aparat.
Kiedy wszystko ma być gotowe?
No, jeśli chodzi o te duże inwestycje, PET będzie w tym roku, onkologiczne projekty pójdą w tej chwili są realizowane, więc będą pewnie do końca roku zrealizowane. Centrum pediatryczne będzie w ciągu 26 czy 28 miesięcy od rozpoczęcia budowy, czyli myślę, że gdzieś za 2,5-3 lata będziemy mieli to nowe centrum. Oprócz tego robimy inwestycje z KPO. To jest 74 miliony jest na rozwój onkologii. To jest taki projekt, do którego szpital musiał dołożyć 25% i oczywiście jeszcze opłacić VAT. Mamy jeszcze tak zwany KPO z zakresu kardiologii, to jest 29 milionów. I to, co mówiłem, też są dość spore pieniądze przeznaczone na rozwój IT, to jest aż 12 milionów w skali naszego szpitala. Łącznie, jakbyśmy zsumowali te inwestycje, łącznie ze środkami, które też szpital, bo szpital cały czas inwestuje też z własnych środków, takie mniejsze, różnego rodzaju działania inwestycyjno-remontowe, które musimy, służą jakby utrzymaniu tej struktury, świadczeń, które robimy, no to łącznie w ciągu najbliższych dwóch i pół, wydamy pewnie gdzieś na poziomie 600 milionów złotych.
Czyli można powiedzieć, że...
Z czego 200 ponad milionów ze środków zarobionych przez szpital we wcześniejszych latach.
A nie boi się pan, że jak zrobicie na przykład tego dodatkowego PET-a, to ten sprzęt będzie stał nieużywany, bo nie będzie środków na realizację tych badań, które są też bardzo drogie przecież.
Ta sytuacja, ja pracuję kilkanaście lat, ta sytuacja jest, to zjawisko jest falujące. Gdybyśmy tak myśleli, to żylibyśmy w
XIX-wiecznych... Pamiętam czas, kiedy bodajże to był 2013 rok, kiedy w sierpniu skończył się, prasa szeroko o tym pisała, kontrakt na PET-a i potem wszyscy pacjenci jeździli po Polsce, żeby zrobić to badanie.
Różnie bywało w historii.
Czyli teraz my możemy stanąć przed podobnym problemem?
Ja zawsze podchodzę optymistycznie do życia, uważam, że nie będzie takiej sytuacji. Natomiast proszę państwa, no gdybyśmy kierowali się, jakby wybierali te pesymistyczne warianty, to byśmy w dalszym ciągu funkcjonowali w XIX-wiecznych budynkach i pewnie nie diagnozowalibyśmy tylu chorych, więc pewnie by nie było tyle hospitalizacji. Tylko pytanie, czy to byłoby dobrze? Chyba nie. Chyba raczej musimy podążać za postępem i starać się pacjentom maksymalnie to, co możemy, maksymalnie zapewnić.
A panie dyrektorze, czy w związku z tą sytuacją finansową w całej Polsce, ale też w Pomorskiem, konieczne pana zdaniem jest na przykład jakieś porozumienie się z innymi szpitalami w regionie w zakresie właśnie współpracy i przepływu tych pacjentów? Czy na przykład większe ośrodki liczą się, że te mniejsze szybciej wyczerpią te limity, one są w trudniejszej sytuacji? U nas zresztą na Pomorzu jeszcze chyba tak najgorzej to nie jest.
Jest dokładnie odwrotnie. Te duże szybciej wyczerpią limity.
Tak, a te mniejsze wtedy, co będą przejmowały tych pacjentów, no wielu procedur nie będzie można zrobić, jeśli te limity w dużych się wyczerpią, prawda? No. W szpitalach specjalistycznych czy tego trzeciego stopnia referencyjności?
Akurat na Pomorzu jest specyficzne sytuacja. Szpitalnictwo jest dość dobrze uporządkowane. Szpitali w stosunku na przykład do Śląska, Śląsk jest od nas dwukrotnie większy, a szpitali jest nie wiem, ileś razy więcej, pewnie 5.
40 chyba tam jest szpitali. Nie, chyba. Na Pomorzu. Na Śląsku, przepraszam.
U nas chyba więcej.
Chyba minister zdrowia mówi o ostatnio.
Natomiast nasze podmioty są w miarę po restrukturyzacjach, w trakcie inwestycji osiągają dobrą efektywność w znaczeniu leczenia chorych, czyli wykorzystywania tych zasobów. Tak naprawdę pieniądze, które zostały zainwestowane na wybrzeżu, nie zmarnowały się i raczej się nie marnują. W innych miejscach różnie bywa, ale u nas akurat...
Jak pan to szacuje? Co się może zdarzyć? Co powinno się zdarzyć, żeby było dla ludzi dobrze, dla pacjentów?
co się powinno zdarzyć? To znaczy, zgubiłem pytanie.
Czy powinno być do jakiegoś porozumienia z innymi szpitalami, żeby po prostu pewne rzeczy ustalić już wcześniej? Jakiś plan B awaryjny? Czy to jest w ogóle możliwe?
My mamy dobre doświadczenia, współpracujemy między podmiotami i jeśli się coś dzieją, jakieś awaryjne sytuacje, to się wspieramy. I to dobrze było widać chociażby w trakcie pandemii, ale też i w innych sytuacjach, więc i tym razem myślę, że tutaj ta współpraca będzie dobra i ona będzie nakierowana na załatwienie tych problemów naszych pacjentów.
Na koniec chciałam pana jeszcze zapytać, jak pan widzi przyszłość Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w perspektywie tych najbliższych lat? Zmienia się strategia, uczelnie przygotowują w tej chwili strategię działania na kolejne lata, tak samo dzieje się w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym, waszej macierzystej jednostce, można powiedzieć, takim organie nadzorczym. Będziecie bardziej szpitalem takim klinicznym, czy raczej takim centrum badań, nauki, i przy okazji no jednostką, gdzie stawia się na lecznictwo.
Czy nie da się prowadzić badań nauki bez zaplecza klinicznego, więc żeby móc zapewnić optymalne warunki rozwoju tych obszarów naszej uczelni, musimy na jak najwyższym poziomie prowadzić działalność kliniczną. Oczywiście wspierając, tak jest nasza misja, efektywnie leczyć, dobrze ucząc i służyć nauce, więc takie mamy zadania, więc my te zadania będziemy starali się, tak jak do tej pory, realizować, tak żebyśmy rzeczywiście mogli, rozwój polega na tym, że trzeba coś jednak robić innowacyjnego i nowego, a jak nie nasza uczelnia, to kto? No, mamy jedną z najlepszych uczelni medycznych, chyba w tej chwili w Polsce, rozpoznawalną w tej części Europy, więc ta szansa jest niesamowita i trzeba z niej skorzystać, dlatego szpital nam będzie w miarę swoich możliwości starał się wspierać ten aspekt naukowy, tym bardziej, że zawsze to do nas wraca i zawsze mówię, że my mamy to szczęście jako szpital, że mamy taki olbrzymi dział Research Development, po prostu wielką uczelnię, dzięki której my możemy do tych nowości, do tych nowinek mieć bardzo szybki dostęp i bardzo szybko możemy je testować i wdrażać, więc to jest, ta symbioza jest w dwie strony i my na tym jako szpital bardzo też korzystamy.
Jakub Kraszewski, dyrektor Naczelny Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku, był moim i państwa gościem. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
Audycję zrealizował Michał Broniewicz, prowadziła Joanna Matuszewska. Do usłyszenia.